Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica w audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. Bardzo serdecznie witamy salezjanina, księdza profesora Mirosława Wierzbickiego. Księże profesorze, jest ksiądz profesor z nami?
Tak, oczywiście. Witam bardzo serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy dzisiaj znowu się spotkać. Księże profesorze, to już kolejny raz, właściwie to tak spojrzałam w kalendarz, to cały rok spotykaliśmy się. Najczęściej były to pierwsze wtorki miesiąca i ksiądz profesor dzielił się swoją wiedzą, doświadczeniem, swoją pracą, tak? Bo to też jest praca nad tymi wszystkimi dziełami, które w pedagogice się zdarzyły. Ale też ksiądz profesor zawsze nam przybliża wielkie autorytety. I taki temat, który dzisiaj, no ja byłam zachwycona, nawet samym takim tematycznym podejściem do problemu wychowania. Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku. Pedagogika serca. To jest takie piękne i to myślę, że ksiądz profesor nam tutaj przybliży. Dlaczego taka pedagogika serca?
Oczywiście, no trzeba by się odnieść do wspaniałych autorytetów, którym jest z pewnością Jan Paweł II, który wspomina o tym, żebyśmy budowali cywilizację miłości, ale ta cywilizacja miłości powinna właśnie mieć ten fundament ludzkich serc, który sprzyja rozwojowi młodego człowieka. W tym nurcie również działała pani Maria Łopatkowa, która zapewnia, że pedagogika serca w naszym kraju powinna wzbudzać coraz większe zainteresowanie i myślę, że wzbudza, ponieważ nie tak dawno wyszła książka właśnie pod redakcją pani Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, Jana Łaszczyka, Bogusława Śliberskiego, która przedstawia te zręby teoretyczne pedagogiki serca. Chciałbym jeszcze podkreślić, że troszeczkę z biografii pani Marii Łopatkowej, która jasno przedstawia rolę dziecka, jest taką obrończynią, bo pracowała jako przewodnicząca Polskiego Komitetu Praw Dziecka, była przewodniczącą podkomisji opieki nad dzieckiem, czy wreszcie jako senator w Sejmie Rzeczpospolitej drugiej kadencji w latach 93-97 gorliwie występuje w obronie praw dziecka. A więc pokazuje naprawdę potrzebę w dzisiejszych czasach właśnie idei skupienia się na dziecku, na tym przesłaniu ważnym, by każdy potrafił odkryć, że ono jest podmiotem naszego działania. Powołam się na słowa też Tadeusza Kotarbińskiego i zacytuję pewną myśl, która no pokaże nam, dlaczego jest potrzebna ta pedagogika serca. Otóż mówi w ten sposób. Instancje powoływały trzy, panowały trzy. Pięść, mózg i serce. Serce się wycofało, będąc w poniewierce. Gdy zaś pięść z mózgiem same pozostały w parze, oto skutek. Mózg rządzi tak, jak pięść każe. I tutaj w wychowaniu może nie na pięć.
Księże profesorze, dziękuję bardzo.
Serce jest czas.
Księże profesorze, dziękuję za ten cytat. Tak, myślę, że to jest bardzo ważny i taki znamienny profesora Kotarbińskiego. Dziękuję bardzo za niego.
To oczywiście pokazuje nam, że i tutaj się odwołam teraz do Jana Pawła II, który mówi, że właśnie jesteśmy w tej cywilizacji miłości i dla której tym takim ważnym, ideowym fundamentem staje się właśnie ta pedagogika serca. Co to znaczy? To miłość jest powołaniem człowieka. I właśnie Jan Paweł II mówi, że właśnie to trzeba zastąpić cywilizację śmierci nową kulturą życia, jaka powinna być powszechna, taka mobilizacja sumień. I to ma być takim punktem wyjścia całej debacie o roli tej pedagogii w ponowoczesnych społeczeństwach. Myślę, to jest niezwykle istotne. Wrócę jeszcze do Marii Łopatkowej, która i teraz już przedstawię kilka myśli odnośnie do tej pedagogiki serca, jak ona to rozumie. Później odniosę się może jeszcze do kilku myśli księdza Marka Dziewieckiego, który pokaże nam tę pedagogikę serca z perspektywy również chrześcijańskiej. Ale Maria Łopatkowa szczególnie dużo miejsca poświęca problemom dziecka, dziecka potrzebującego, czasami tego dziecka wiejskiego, osieroconego, czasami też i mało dostosowanego społecznie. I dlatego też jej zainteresowania koncentrują się także na zagadnieniach wychowania w rodzinie. To właśnie czasami skutki braku miłości, takiej najdotkliwiej są odczuwane przez dzieci właśnie w tym nurcie pedagogiki serca. I właśnie ta interesująca jest główna myśl tej autorki, według której w wychowaniu właśnie najważniejsza jest miłość. Ja tylko pozwolę sobie przytoczyć kilka pozycji książkowych, które pokażą troszeczkę, jak Maria Łopatkowa działała. Na przykład w 75 roku wydaje pozycję Od miłości do zbrodni, czy 77, czy Co macie na swoją obronę, czy na przykład Nasz cudzy świat, czy wreszcie w 92 roku pokazuje nam właśnie istotę pedagogiki serca, jak powstaje ta pedagogika serca właśnie w dobie globalizacji. I dlatego też...
Właśnie, proszę księdza profesora, chciałam zapytać o to, czy te myśli i praca i spojrzenie na dziecko w dobie działalności naukowej naszej dzisiejszej głównej postaci, czyli pani Marii Łopatkowej, czy ona nie odstaje od teraźniejszości, od rzeczywistości, w której dzieci współcześnie żyją. Ksiądz profesor przytacza myśli, przytacza słowa pani profesor Marii Łopatkowej, czyli z tego wynikałoby, że można czerpać z tego bogactwa jej dorobku.
Ja myślę, że tak jest. Jest powiedzenie cogito ergo sum, myślę więc tak. Jestem, a pani Łopatkowa mówi amo ergo sum, czyli kocham i jestem. A dla podkreślenia, że to jest ponadczasowe, zwracam uwagę, że człowiek nie zmienił się w aspekcie emocjonalnym, ponieważ zawsze chce kochać i chce być kochanym. Dlatego Maria Łopatkowa uważa, że trwałym takim fundamentem, poręczeniem dla wartości, które daje sens każdemu istnieniu, jest właśnie miłość. To ona powinna stanowić podstawę właściwych relacji między rodzicami a dziećmi, nauczycielami a uczniami, wychowawcami a wychowankami. Właśnie między jednym a drugim człowiekiem to właśnie ta miłość powinna budować, ratować, jednoczyć. Ja bym powiedział jeszcze więcej, tak metaforycznie czy poetycznie, uskrzydlać właśnie drugiego człowieka, tego najmłodszego. Ja wczoraj akurat miałem spotkanie z wychowawcami z przedszkola warszawskiego, które to są panie, które prowadzą przedszkole imienia świętego Dominika Savio i chcą w tym przedszkolu jak najbardziej lansować właśnie taką pedagogikę serca, taką pedagogikę, która będzie otwierała się na dziecko, która będzie przeciwdziałała jakimś innym, może nieodpowiedzialnym działaniom, bo chcę podkreślić, szanowni czcigodni słuchacze, pani redaktor, że obok pedagogiki serca wiemy, że w historii była antypedagogika, która troszeczkę inaczej patrzyła na tego młodego człowieka i dlatego też to, co mówimy, że pedagogika serca jest tą pedagogiką humanistyczną, jest niczym innym jak potrzebą poszukiwania odpowiedzi na pytanie o sens i działania ludzkiego życia, działania, by ten świat ten świat humanistyczny stał się światem ludzkiej twórczości, żeby ten świat, który my chcemy właśnie kreować właśnie za pomocą miłości, sprzyjał zaspokojeniu elementarnych potrzeb życiowych człowieka, a zarazem był taką alternatywą właśnie dla świata tego rzeczywistego, o czym pani redaktor mówi. Na co dzień spotykam się z młodzieżą, ze studentami, ale tymi również młodzieżą szkolną i wydaje mi się, że ta pedagogika serca nie traci na wartości. Ona pomaga jeszcze bardziej w zrozumieniu problemów współczesnej cywilizacji, a zarazem myślę, że umie i będzie pomagała w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów, czy też uczy wspólnego działania ku właśnie temu dialogowi. Przecież mówimy o duchu tolerancji, ku ochronie i naprawie środowiska, może też i takiemu wewnętrznemu odnowieniu ludzi, czasami może i zagubionych w tym codziennym chaosie takim współczesnym. To właśnie ta pedagogika i rola wychowania jest wprowadzenie człowieka, może wyprowadzenie człowieka ze świata lęku do świata odpowiedzialności i pokazanie mu takich obszarów, na których może wypróbować właśnie taką własną odwagę.
Księże profesorze, mam pytanie. Chcielibyśmy, żeby ta miłość, ta pedagogika serca królowała, ale czy mamy przygotowanych do tego nauczycieli, wychowawców, pedagogów, rodziców? Czy rzeczywiście ksiądz profesor widzi, że ona, ta pedagogika serca, może funkcjonować przy takiej ilości tych programów czy działań, jakichś organizacji, które to serce i tę miłość gdzieś zabijają, zamykają, wyprowadzają dzieci, wyprowadzają rodziców? Czy rzeczywiście jesteśmy przygotowani na to, żeby w szkołach pracować tą pedagogiką serca? W szkołach, w placówkach wychowawczych, oświatowych, innych?
Przyznam się, że pracując na uczelniach jednej czy drugiej, aktualnie pracuję na uczelnia Korczaka, Akademia Nauk Stosowanych. Co to znaczy, że tam bardziej ukierunkowujemy się na przygotowanie specjalistów w dziedzinie pedagogiki. Aktualnie też rozwija się psychologia. Oczywiście pani redaktor zaznaczyła bardzo ważną rzecz, żebyśmy przygotowywali również nauczycieli. Zajmuję się też formacją świeckich, a więc jeżdżę też do szkół, żeby rozmawiać na te tematy. Oczywiście mnie często interesują szkoły salezjańskie, ale nie tylko. I tutaj pani redaktor, myślę, że nauczyciele są przygotowywani, tylko istotą rzeczy jest, żeby programy nauczania nie przykrywały istoty wychowania dziecka. Bo to jest bardzo istotne, że ten XXI wiek kojarzy nam się aktualnie troszeczkę z taką słabościami emocjonalnymi. A ja bym tutaj zaznaczył, że przedmiotem wychowania emocjonalnego powinien być ten młody człowiek z jego przeżyciami afektywnymi w sferze zmysłowej, z jego takimi codziennymi nastrojami, czyli takimi stanami związanymi z dobrym lub niekorzystnym samopoczuciem fizycznym, emocjami, czy też takie jakieś intensywne stany aktywne, będące taką konkretną reakcją na określone sytuacje życiowe. Zobaczmy, szanowni słuchacze, często gdzieś ta młodzież jest w jakiejś rozpaczy, trudności, ma swoje humory, czy też jakieś tendencje relatywne, które dominują w ich aktywności. Czasami są uczucia, sentymenty, czyli jakieś specyficzne dla człowieka stany afektywne o podłożu intelektualnym, czasami moralnym, czasami społecznym, czasami nawet religijnym. I zauważmy, że tu potrzeba tego wychowania personalistycznego, skierowanego na człowieka, może nie na program nauczania, bo dzisiaj uczyć nośnikami nauczania mogą być różne sektory, czy też komputer, czy internet, czy nauczyciel w szkole, czy rodzic, czy koledzy. Są różne nośniki, natomiast aspekt wychowawczy jest niezwykle istotny i na to warto zwrócić uwagę.
Proszę księdza profesora, audycja porady pedagoga, psychologa od samego początku, od tych prawie 32 lat, polega na tym, że zapraszamy słuchaczy. Chciałabym teraz poprosić, podam numery telefonów. Poproszę, żeby słuchacze włączyli się do naszej audycji. Ja, księże profesorze, bardzo dziękuję, że ksiądz profesor zawsze nas tak przez ten cały rok pięknie poprowadził. Mam nadzieję, że może spotkamy się jeszcze w przyszłym roku. A teraz spróbujemy odpowiedzieć na pytania słuchaczy, jeżeli takie będą. Tak?
Oczywiście.
Tak? Księże profesorze,
tak, oczywiście.
Dziękuję bardzo. Podaję telefony do studia Radia Maryja w Toruniu. Telefon dla Polski Północnej 56 655 23 55. Telefon dla Polski Południowej, przepraszam. Telefon dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 2 536 600 100 i drugi 536 600 200. Telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi 48 56 655 23 66 i oczywiście Kanada i USA, które bardzo serdecznie pozdrawiamy. Na wszelki wypadek podam numer telefonu kierunkowego 011 48 56. Słuchamy, mamy już pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie. Możemy poznać pani imię?
Tak, Iwona Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze.
Ja nie słuchałam od początku audycji, ale bardzo często słucham tych pani audycji. Są rzeczywiście bardzo potrzebne, bardzo dobre. I chciałabym powiedzieć coś budującego i coś może, co spowoduje, no może włożę, ale dlaczego w ogóle zadzwoniłam? Bo nie podoba mi się określenie pedagogika serca. W ogóle nie podoba mi się język, którym w tej chwili operować nam tutaj przyszło, no bo mamy czas wojny, jest wojna cywilizacyjna i mamy język też zmieniony. To samo mamy przecież w medycynie. Przecież już teraz to jest polityka lekowa, polityka zdrowotna. No to są jakieś pomysły chore. Ponieważ nam tu na siłę schizofrenię społeczną chcieli zafundować i właściwie im się to udało, a kto to ja nie będę mówić, bo wszyscy wiemy, szczególnie Polacy. Chciałam, żeby nie rozwodzić się, bo w ogóle to jest temat dłuższy na audycję całą. Jeżeli mogę się wtrącić swoimi przemyśleniami.
Pani Ilono, halo, pani Ilono, ja poproszę księdza profesora, żeby odniósł się do tego, co pani powiedziała, bo mi bardzo się spodobała nawet ta nazwa pedagogika serca. Księże profesorze, to ten głos naszej słuchaczki.
Oczywiście, ja się bardzo chętnie odniosę i no nie jest to wymysł pani Łopatkowej, powiedzmy, w sensie serca w wychowaniu, ponieważ ja się odniosę do ojca i nauczyciela młodzieży. Jan Paweł II nazwał tak świętego Jana Bosko, a święty Jan Bosko powiedział takie słowa: wychowanie jest sprawą serca. A więc nie chodzi tutaj, żebyśmy teraz zapominali o czymś, co jest fundamentalne w aspekcie wychowania. Dzisiaj może mniej mnie interesuje kwestia kształcenia, ponieważ wiem, że to, co powiedziałem, że kształcić można na różnych poziomach, natomiast to, co jest istotne, to właśnie, żeby nie było tych wojen, żeby nie było w jakikolwiek prześladowania, to szanowni słuchacze, podkreślę jeszcze bardzo mocno, że wychowanie to pomaganie wychowankowi, by coraz lepiej rozumiał siebie i innych ludzi, oraz by coraz dojrzalej kochał siebie i innych ludzi. Jeżeli tak jest, jeżeli kochamy innych, kochamy siebie, nie chcemy czynić czegoś, co byłoby niezgodne z tą ideą miłości. A więc podkreślę jeszcze, by nie żył w świecie fikcji czy nienawiści, lecz w świecie prawdy i miłości. Ktoś, kto świetnie myśli, ale nie kocha, będzie cyniczny. Ktoś, kto chce szczerze kochać, ale nie potrafi dojrzale myśleć, będzie naiwny. I zauważcie, szanowni słuchacze,
księże profesorze, może na tych...
Człowieka potrzebuje właśnie, ja tylko dokończę, tego tak. zakotwiczenia i oparcia się, odniesienia do tego, co najtrwalsze, ponadczasowe. A więc tutaj tak myśli dochodzimy do Boga. A tutaj myślę, że to jest nam bardzo bliskie i istotne.
Księże profesorze, dziękuję za tą dopowiedź do pani Ilony Marii. Natomiast mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Możemy pana imię poznać?
Marcin z Warszawy.
Witamy.
I chciałem spytać się o taką ważną sprawę, która w ciągu przyszłych kilku lat ma być w pedagogice, że ta pedagogika specjalna, która jest bardzo potrzebna, ja pamiętam w dzieciństwie, to miałem znajomych ze szkoły specjalnej, którzy no bardzo kochani są, mają serce i tylko oni wolniej się uczą. No i trzeba to zrozumieć i dać im więcej nauczycieli, którzy są wykształceni w tym kierunku. I że mieszkają w internacie, mają więcej zajęć, skupienie z nauczycielami na tych przedmiotach, żeby lepiej im to wytłumaczyć. Ale są jakieś takie zamysły, żeby tą pedagogikę specjalną przenieść do szkół normalnych, których jest 10-20 razy więcej niż szkół specjalnych i połączyć to. Te szkoły jakby połączyć, to według mnie to jest ogromne zagrożenie. No i to tak jak właśnie ta pani mówiła wcześniej, schizofrenia, to też tutaj nie tylko w koronapsychozie, to tutaj taka schizofrenia z Unii Europejskiej by była, żeby w tej dziedzinie właśnie dzieci w normalnych szkołach uczyły się razem z tymi dziećmi, które wolniej się uczą i wszystkie dzieci by się wolniej uczyły, a tych dzieci, które nie są nauczone specjalnie jest 20, może nawet więcej, 20 razy więcej, to by to źle wpływało na te dzieci i czy właśnie ten proces to on jest do zatrzymania, żebyśmy nie zmieniali tego, bo mamy nauczycieli do takiego nauczania specjalnego i chciałem właśnie prosić o wyjaśnienie, czy to musi nastąpić, czy to możemy zostawić w takiej formie, bo mamy dobrych nauczycieli jak do tej pory, którzy no, umią uczyć dzieci specjalne i normalne. Dziękuję.
Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Bardzo ważny temat pan Marcin poruszył. Myślę, że to temat jest na jakąś taką kolejną audycję, ale księże profesorze, czy umiemy odpowiedzieć panu Marcinowi?
Oczywiście chciałbym tutaj w kilku zdaniach ukazać pewną sytuację. Chcę podkreślić, że kwestia pedagogiki specjalnej w Unii Europejskiej jest bardzo szeroko analizowana i tak jak pan powiedział, ja mam doświadczenie jednak pracy poza granicami Polski, również w szkołach i tam faktycznie ta pedagogika, te dzieci, jak to pan ujął, wolniej uczący się, są z dziećmi w szkołach takich powiedzmy powszechnych. Natomiast ja powiem tylko i powiem, że się zgadzam z panem, że te szkoły specjalne, czy klasy, powiedzmy, które powinny pomagać bardziej dzieciom, które wymagają większej troski, są potrzebne. Kilka lat temu swoich studentów z Rzymu w ramach takich praktyk przywiozłem do Polski. Między innymi byliśmy w Toruniu. W Toruniu jest szkoła specjalna i tam zwiedzaliśmy tę szkołę. Studenci pochodzący z kilkunastu krajów świata, nie tylko Europy, gdy zobaczyli w takiej szkole specjalnej, jakie były piękne, wspaniałe metody dostosowane do dzieci no, potrzebujących konkretnego podejścia, czy nauczyciela, wychowawcy, czy też zwyczajnie były specjalne gabinety przygotowane. Oni byli pod wielkim wrażeniem, że coś takiego można robić. I tutaj zgodzę się, że no nie wszystko da się załatwić pod szyldem tak zwanej pedagogiki inkluzywnej. Czyli no dzisiaj jest to takie hasłowe podejście, że musimy wszystkich włączać do społeczeństwa. Moim zdaniem uważam, że w takich szkołach, jeżeli dzieci są kształcone, mówię o szkołach specjalnych, one powinny od czasu do czasu być w szkołach masowych, żeby poznawał inną rzeczywistość. Natomiast same metody pracy z takimi dziećmi oczywiście są inne i tu się zgadzam z naszym rozmówcą, że powinniśmy inaczej na to spojrzeć. Czy dalej tak będzie szło w tym kierunku? Trudno powiedzieć, są to kwestie często decyzji ministerialnych, decyzji na dzień dzisiejszy również unijne. Dlatego też no, na razie widzę, że idzie dzień poprzez na przykład klasy integracyjne, gdzie różne są właśnie komentarze na ten temat. Zatem nie chciałbym prorokować, jak będzie, natomiast moje zdanie jest takie, że dzieci, które potrzebują wsparcia szczególnego, powinny mieć też dobre warunki dla siebie. I może na tym bym zakończył ten komentarz.
Księże profesorze, dziękuję, że wspomniał ksiądz profesor o szkole w Toruniu. Rzeczywiście jest to bardzo dobra szkoła. Pozdrawiamy nauczycieli, wychowawców. Jest internat bardzo dobry. Gmina, miasta Toruń i prezydent przykładają się do tej szkoły bardzo mocno, więc cieszę się, że ksiądz profesor przytoczył jako przykład tę toruńską szkołę. Księże profesorze, dzisiejsza audycja dobiega końca. Ten rok był dla nas rokiem bardzo ważnym, ponieważ no, te audycje przygotowywane przez księdza profesora, one dawały nam zawsze taką trochę teorii, chociaż ksiądz profesor nam przytaczał również przykłady, ponieważ pracuje w szkole, pracuje na uczelni, wśród studentów, wśród nauczycieli również. Ma ksiądz taką perspektywę i optykę tych różnych poziomów nauczania i za tą pedagogikę serca, za to przybliżanie nam bardzo dziękuję w ten cały rok. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze w przyszłym roku i ksiądz profesor będzie nas wprowadzał tak w taką teorię, tak trochę akademicko, księże profesorze.
Bardzo dziękuję pani redaktor. Cieszę się, że możemy razem współpracować i oczywiście warto sobie życzyć w związku z nadchodzącymi świętami, jak również i Nowym Rokiem, bo to już kwestia tygodni, abyśmy właśnie nieśli przede wszystkim w swoich rodzinach tę pedagogikę serca. Bo chcę podkreślić, że człowiek o mądrym sercu nie poddaje się naiwności ani żadnej bezmyślności. Wie, że nie istnieje łatwe życie, a zatem szczęście oderwane od miłości i wierności, od pracowitości i zasad moralnych musi być podbudowane na czymś bardzo ważnym. A więc życzę przede wszystkim otwarcia się na tę mądrość największą, czyli na Boga.
Księże profesorze, dziękujemy bardzo. Przypominam, gościem audycji poradę pedagoga, psychologa, bo w dniu dzisiejszym był ksiądz profesor Mirosław Wierzbicki, salezjanin. Z Panem Bogiem.